Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bookszpana. Moi drodzy, jak już mówiłem w ostatnim Q&A, może oglądaliście, ten Bookszpan powinien być już w grudniu, ale niestety przez te wszystkie adwentowe, wiecie, rekolekcje, wyjazdy, no nie ogarnąłem. Ale jest w końcu dzisiaj, tuż po świętach, tuż po Nowym Roku i mam dla was naprawdę bardzo dużo dzisiaj książek, bo mi się zebrało przez to, że trochę czasu minęło ich więcej. Kilka absolutnie genialnych, jedno arcydzieło, kilka bardzo dobrych i też kilka słabych i kilka rozczarowań. Będzie pewnie długo, ale jak macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Kochani, chciałbym zacząć od czegoś, co w sumie nie jest książką, znaczy jest to książka, ale raczej czytanie to jest tak na 11 minut. I to rzeczywiście byłoby fajnie, jakby się pokazało przed Bożym Narodzeniem, bo mogłoby to być prezentem dobrym, ale to jest coś, co bardzo chciałbym wam polecić. Kochani, już wam kiedyś pokazywałem takie dwa albumy takiej kobiety, która nazywa się Liza Aizato. Ona niesamowicie maluje, w sensie robi genialne rysunki i one są często związane z takimi, wiecie, przypowiastkami. I teraz wydała książkę razem z Katrin Patterson, albo raczej chyba to jest tak, że wcześniej Katrin Patterson napisała ten tekst, a ona potem zilustrowała. To się nazywa Tej nocy przyszedłeś na świat. Jak się łatwo domyślić, chodzi o Pana Jezusa. Kochani, to jest książka, która oczywiście nie jest książką katolicką, tak to nazwijmy, ale nie jest też żadnym, wiecie, przeinaczeniem, tylko jest taką próbą takiego bardzo poetyckiego, bardzo miniaturowego, bo to naprawdę można przeczytać w 8-11 minut, oglądając jeszcze obrazki, jakby doświadczenia Maryi i Józefa, kiedy się urodził Pan Jezus. I ja bardzo lubię sposób malowania tej kobiety. Ten tekst też oczywiście jest bardzo uroczy, ale szczególnie to, jak maluje. To jest na przykład Święty Józef. Trochę mi się tu odbija światło. Wiem, że pewnie nie każdemu to oczywiście może odpowiadać, ale no ja jestem tym pochłonięty niesamowicie. W sensie bardzo lubię jej albumy. Zawsze jak znajduję gdzieś album, gdzie ona maluje, to sobie kupuję te albumy. Jak tylko to zobaczyłem, że wyszło na Boże Narodzenie, no to od razu to wziąłem. Kochani, bardzo wam polecam. To jest naprawdę taka, że tak powiem, bardzo prezentowa rzecz, bo to się natychmiastowo czyta, ale taka no piękna. Katrin Patterson i Liza Aizato rysunki Tej nocy przyszedłeś na świat. Jeżeli macie ochotę na taką bardzo czułą, bardzo krótką opowieść o Panu Jezusie, o Bożym Narodzeniu, to ja to bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, teraz chyba najważniejsza książka tego odcinka, no bo jest kolejne arcydzieło. Jak to jest możliwe, że ta kobieta napisała kolejne arcydzieło? Kochani, mówiłem wam już o... Nie, to jest piąta moja chyba książka tej autorki. Jedną nazwałem już arcydziełem, dwie pozostałe genialnymi książkami. Ta czwarta mi nie podeszła, jak pamiętacie. No i ta piąta, którą teraz przeczytałem, no ona się równa z tą, którą nazwałem arcydziełem. W sensie dla mnie. Kochani, dla mnie ta autorka już absolutnie wskoczyła na, myślę, że na pierwszą trójkę najlepszych autorów, jakich czytałem w życiu. Chodzi o Barbarę Kingsolver i tym razem książka pod tytułem Biblia jadowitego drzewa. Kochani, no po prostu no klękajcie narody. Nawet nie wiem, czy to nie jest lepsza książka od tej, którą nazywałem arcydziełem, czyli tej właśnie Demon Copperfield, nie? O co tu chodzi, kochani? Mamy rodzinę pastora amerykańskiego. Wszystko się dzieje gdzieś tam w połowie XX wieku. Pastora amerykańskiego, on się nazywa Nathan Price, który wyjeżdża do Konga razem ze swoją rodziną, z żoną i czwórką dzieci, no na taką misję, w sensie, żeby tam zastąpić misjonarzy, którzy akurat opuścili Kongo. To się wszystko dzieje w takim momencie przełomu w Kongo, kiedy jakby Kongo się wyzwala spod, no de facto okupacji, nie, w sensie spod kolonializmu belgijskiego bodajże. Próbuje się wybić na wolność, to oczywiście jest strasznie skomplikowany proces. A oni zamieszkują niby na rok, na początku, w takiej wiosce, no, gdzie mają prowadzić życie misjonarzy, nie? Ten pastor jest człowiekiem absolutnie chorym psychicznie. W sensie on to nazywa oczywiście religijnością, ale to jest po prostu absolutnie wykrzywiony obraz biblijny, wykrzywiony obraz chrześcijaństwa, który jest po prostu tyranem dla swoich córek, dla swojej żony. No, no absolutnie okropna postać. Ma żonę, która przez większość tej jakby powieści jest mu bardzo podległa. Oczywiście nie zdradzam, co się dzieje dalej, bo tam się robi oczywiście cały wywrót do góry nogami. Jest szczególnie jeden moment, kiedy się cała akcja całkowicie wywraca, kiedy się dzieje jedno wydarzenie. Jak będziecie czytali, to wiecie, o co chodzi. To zmienia wszystko jakby w tej narracji. I ma cztery córki. Dwie bliźniaczki takie małe, z czego jedna z tych bliźniaczek jest lekko niepełnosprawna. Jedna jest jeszcze takim w sumie niemowlęciem. Znaczy, może nie niemowlęciem, ale takim bardzo małym dzieckiem. I jedna już taka nastolatka de facto. Jest bardzo ciekawie prowadzona narracja, bo narrację w tej książce prowadzą tylko kobiety, nie ma w ogóle narracji tego pastora, tylko są cały czas jakby wydarzenia z perspektywy tych córek, w sensie każdy rozdział to jest jedna córka. Potem po paru takich wymianach tych córek jest podsumowanie matki po latach, która patrzy, wiecie, na to, co się wydarzyło. I to jest po prostu, no nie. Raz, że jak można tak genialnie, wiecie, jak czytacie, ja nawet gdybym nie czytał tytułów, bo w tytule jest zawsze, która córka, z której córki to jest perspektywa, nie? Po paru już rozdziałach, kiedy się zorientujecie, co się dzieje, to nawet nie potrzebujecie rozdziału, żeby wiedzieć, która córka opowiada. Mają tak charakterystyczny sposób myślenia, mówienia, pisania de facto, nie? Bo ta autorka o tym pisze. Niesamowite. Zarysowanie w ogóle tej sytuacji w Kongo, to jest, wiecie, taka dziejowa zawierucha, gdzie ta rodzina próbuje się wyzwolić spod tego ojca. Każda z tych dziewczynek próbuje znaleźć swoje miejsce. Tak naprawdę akcja tej książki, no to trwa przez kilkadziesiąt lat, jakby mamy taką perspektywę. To, co się dzieje z tym ojcem na końcu, to, co się dzieje z tymi córkami, to jakby, wiecie, musiałbym po prostu wam jakieś spoilery zdradzić, ja nie chcę, żeby wam cokolwiek więcej opowiedzieć. Kochani, to jest jedna z najgenialniejszych książek, jakie przeczytałem w życiu. Literacko, opowieściowo, finalnie, w sensie z zakończeniem. No wszystko tu jest cudowne, doskonałe. Wiecie, jak przeczytałem tą książkę, czwartą, genialną książkę tej autorki, ta piąta, pamiętacie, mi nie podeszła, nawet miałem taką myśl, kurczę, może ja tą piątą jeszcze raz przeczytam, bo może ja coś, nie wiem, byłem w złym stanie, bo to jest niemożliwe, żeby tak genialna autorka napisała taką jedną książkę, która mi nie podeszła. Oczywiście jest możliwe, że po prostu jedna mi nie podeszła i tyle. Ale mam ochotę w ogóle jeszcze raz tam tą piątą przeczytać. Kochani, no po prostu, Jezu, ja wiecie, odczuwam taką rozkosz, czytając tego typu książki. To jest tak wielka przyjemność. To jest szczęście po prostu w ogóle, czytanie takich książek. Kochani, jeżeli oczywiście czytaliście inne książki Barbary Kingsolwyn, wam nie podeszły, jeżeli czytaliście właśnie Demona Copperheada, Demona Copperheada, albo to tam Lato Utraconych, tak to się nazywało? Lato Marnotrawnych, widzicie, nawet nie potrafię tytułu zapamiętać, Lato Marnotrawnych i Lot Motyla, bo te trzy książki są genialne, uważam, Odyseja właśnie mi nie podeszła. Jeżeli je czytaliście i może wam trochę to nie podeszło, to pewnie wam też nie podejdzie, ale jeżeli w ogóle jeszcze nie czytaliście, znaczy nie wiem, czy to jest pierwsze, o której warto zacząć. Pewnie byłoby warto zacząć jednak od Demona Copperheada, bo on jest taki najbardziej charakterystyczny w stylu dla niej. Albo od tego Lotu Motyla, bo on jest taki bardzo, że tak powiem, ma łatwy próg wejścia. No to jest po prostu arcydzieło. Absolutne arcydzieło. Barbara Kingsolver jest jedną z moich po prostu chyba już trzech ulubionych autorek. Czyli Murakami, Marquez i Barbara Kingsolver teraz nam się robi. Chociaż to głupie tak, bo to pewnie jest jeszcze wiele innych autorów, którzy też by mogli spokojnie być trójce. Ale to jest absolutnie czołóweczka dla mnie w ogóle. Och, matko, nie ma już więcej po polsku wydanych chyba ich książek. Wszystkie, które są po polsku wydane, już czytałem. Czy moglibyście zacząć wydawać inne książki? Ona napisała chyba z 18 książek, a ja dopiero 5 przeczytałem. Bardzo proszę o więcej. Bardzo polecam. Absolutne arcydzieło, genialna książka. Kochani, druga książka bardzo mi się podobała. To może nie arcydzieło, ale bardzo mi się podobała. Ona w ogóle dostała czego? Kirkus Prize dostała i była w jakimś tam zestawieniu najlepszych książek 2014 roku. Książka nazywa się Euforia. Napisała to Lily King. Nie ma to, kochani, nic wspólnego z serialem Euforia. O co to chodzi? To jest taka książka, która jest jednocześnie trochę książką, trochę jakby dokumentem, a czy jest powieścią oczywiście, jest jakby fikcyjną narracją, ale jest jakby widać, że oparta na bardzo też takich konkretnych wydarzeniach. Czekajcie, bo już czytałem to trochę temu, bo jak wam mówiłem, ten odcinek jakby już dawno miał być nakręcony. Jest po prostu pewna para antropologów, która wyjeżdża. Poczekajcie, szukam właśnie do jakiego miejsca, do Nowej Gwinei, która wyjeżdża do Nowej Gwinei, żeby badać ludy pierwotne, w sensie takie ludy, których jeszcze, wiecie, to jest taki czas w świecie, kiedy oni po raz pierwszy docierają do jakichś tam, wiecie, plemion i tak dalej, i tam spotykają człowieka, ta para, to jest małżeństwo, czy związek, już nie pamiętam, ale w sensie są razem ze sobą. Docierają do takiego miejsca, gdzie jest jeszcze inny antropolog już tam mieszkający już od jakiegoś czasu. Oni w ogóle mieli stamtąd już wyjeżdżać, ale kiedy go poznali, to on im opowiedział o jakimś tam plemieniu, które bardzo ich interesowało, że on ma tam dojścia, no i mogą jeszcze zostać. I cała książka jest taką, jakby ich, wiecie, taką opowieścią o tym odkrywaniu tych nowych plemion, ich zwyczajów i tak dalej. Ale tak naprawdę jest też taką opowieścią o pewnym romansie de facto. Bo ten facet, który tam jest, w sensie ten, którego oni poznają, zakochuje się w tej kobiecie, ona w nim jakoś też, ale to jest bardzo nieoczywiste. W takim sensie to nie jest tak, że po prostu jest romans i zdrada. Nie. Jakby przez całą książkę to się rozwija aż do pewnego finału, to oczywiście nie mogę nic powiedzieć, o co chodzi. Kochani, jest w tej książce coś bardzo takiego uwodzącego, w takim najlepszym znaczeniu tego słowa. Jest tutaj, wiecie, taka gorącość tropików, pewnego prymitywnego sposobu życia, gdzie oni naprawdę byli wystawieni na strasznie trudne warunki, jednocześnie samotności tych ludzi, jakby łapania się każdej, wiecie, bliskości z drugim człowiekiem, żeby tylko coś tam chwycić, jednocześnie próby poznania zupełnie obcych plemion, na podstawie których też próbują swoje własne życie zanalizować. Powiem tak, dla niektórych z was to będzie pewnie ciężka książka, bo ona nie jest napisana takim, wiecie, potoczystym językiem. Jest dosyć trudna. Znaczy ja tak miałem takie, przez pierwsze 50-60 stron tak się przebijałem. Przebijałem się przez emocje, przez styl, przez gęstość. I nawet miałem taki momencik na początku, a może to nie dla mnie, ale na szczęście nie odpuściłem. I to się potem tak cudownie, jak się wejdzie w ten klimat. Są takie książki, które po prostu potrzebują tak do 100 stron, że tak powiem, rozkręcenia pewnego klimatu, bo jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego i one nagle wchodzą ze swoją taką wrażliwością. Bardzo mi się ta książka podobała. Bardzo polecam. Jak ktoś lubi takie właśnie, wiecie, lekko przygodowo, antropologiczne, trochę filozoficzne takie, bo to jest taka trochę przypowieść też filozoficzna, trochę romans, ale to jakby nie jest jego główna, tej książki główna, jakby wiecie, linia, ale no to polecam bardzo. Bardzo polecam. Lily King, Euforia. Jak ktoś ma ochotę na tego typu literaturę, to zapraszam. Kochani, jeszcze jedna książka. I tutaj mam trochę mieszane uczucia, w sensie bardzo dobra książka, ale chyba miałem zbyt wysoko postawione oczekiwania i trochę się potem rozczarowałem, ale bardzo dobra książka. Finalistka National Book Award, wielu z was na pewno o niej słyszało, jest też serial na Netflixie chyba, czy tam gdzieś na podstawie tej książki. Min Jin Lee, Pachinko, czy też Pachinko, ja w sumie nie wiem jak to się czyta. Przypuszczam, że wielu z was to słyszało, bo może oglądało serial. Ja właśnie, że tak powiem, zahajpowałem się trochę. Serialu nie oglądałem, bo ja nie oglądam zazwyczaj tych wszystkich seriali, szczególnie na Netflixie. Nie mam czasu na to, ani w ogóle jakoś mnie męczą te seriale. Ale dużo, wiecie, że czytałem recenzji, mnóstwo osób się zachwycało tą książką. Też dużo moich takich znajomych, którzy czytają, a wiem, że mamy jakoś tam lekko zbliżony gust, no to też było poruszone tą książką. I ona rzeczywiście jest bardzo dobra. To jest historia... Trudno powiedzieć Koreanki, bo to się potem dzieje na wielu pokoleniach, bo to jest jakby historia opowiedziana przez kilkadziesiąt lat. Ale zaczyna się jakby od Korei, gdzie Korea pod okupacją japońską jest i pewna rodzina, a dokładnie córka w tej rodzinie, doświadcza, czy ja mogę to powiedzieć, czy to od razu zdradzę? Chyba zdradzę, więc może nie będę mówił. No coś się dzieje w jej życiu, że jakby musi się ulotnić z wioski, w której jest, albo raczej życie w tamtej wiosce będzie bardzo trudne dla niej. Poznaje pewnego pastora, który oferuje się ją zaopiekować i on ją zabiera do Japonii. Potem żyją przez lata w Japonii, gdzie Koreańczycy są traktowani jak ludzie drugiej kategorii. I to jest taka, wiecie, wielopokoleniowa saga kobiet tak naprawdę, bo chodzi o kobiety głównie. Tam są oczywiście mężowie i tak dalej, synowie, dzieci, inne, mnóstwo postaci. Jest bardzo wielowątkowa jest ta historia. I dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Jest bardzo taka, wiecie... Jak to nazwać? To jest taka dobra, no saga rodzinna. Ja w ogóle lubię takie książki. Kilka takich książek w życiu czytałem i one mi się podobały. I ta w tym sensie też mi się podoba. Ale w pewnym momencie miałem takie coś, wiecie, że byłem już po prostu zmęczony tą historią i tego, że dosyć szybko się zmieniają, no bo to jednak, to jest gruba książka, ale nie bardzo gruba. No to ma ile? Przepraszam. Proszę wybaczyć. To ma 540 stron. No co to jest? Jakby miałem takie wrażenie, że o ile na początku, że tak powiem, dobrze poznajemy tych pierwszych bohaterów i tak dalej, potem to trochę za szybko idzie, tak jakby autorka się spieszyła trochę, czy autor, w sumie to nie wiem, bo ja nie potrafię czasem rozróżniać tych, wiecie, chińsko-japońskich imion i nazwisk. Za bardzo się jakby autor spieszył, żeby pójść dalej z tym, z historią. Jest to sprawnie napisane, ale jakby mówię, miałem jakiś, wiecie, w głowie większy hype na to i myślałem, że to będzie jakaś wielka japońska, wiecie, powieść. A to jest po prostu bardzo dobre czytadło, tak bym to powiedział. Wiem, że może ktoś z was ma inne zdanie, bo uważacie tę książkę za genialną zupełnie, ale ja jakoś do końca nie potrafiłem się przekonać. Ale w ogóle bardzo dobra książka. Na dobre słuchadło, na dobre czytadło bardzo się nadaje. Pachinko, Min Jin Lee, bardzo, bardzo de facto polecam. Kochani, teraz tak, króciutko, bo to tylko przedstawienie wam czegoś, to w sumie też nie jest książką. Już kilka odcinków temu pokazywałem wam, że wydawnictwo SQN wydało taki wielki album Depeche Mode, Monumento, jakoś tak to się nazywało, już nie pamiętam. Bardzo pięknie wydany taki, wiecie, album zdjęciowy. I wyszła w ogóle kolejna w wydawnictwie SQN tego typu pozycja. Nawet nie wiedziałem, że wyszła, ale wydawnictwo SQN wysłało mi to na święta i bardzo, bardzo dziękuję wydawnictwu. Depeche Mode Live na żywo. Kochani, no wielki buch z tysiącem zdjęć. To kosztuje 189 zł. Na szczęście nie musiałem tego kupić, tego dostałem od wydawnictwa. Kochani, to jest po prostu zapis jakby takiej czterech dekad występów na żywo Depeszów, nie? Bo Depesze, każdy kto słucha Depeszów wie, że oni mają dwa rodzaje muzyki. Zupełnie inną muzyką jest muzyka studyjna, muzyka na albumach, genialna, a zupełnie inną muzyką jest muzyka na żywo. Oni tak przerabiają swoje kawałki, że na żywo masz wrażenie, że słuchasz w ogóle nowych albumów, ja to kocham w nich. I trudno nawet czasami powiedzieć, którą wersję wolę, jakby one są obydwie genialne zupełnie. Więc oni po prostu nie grają na koncertach tego, co jest na płytę, tylko grają inną muzykę. I to jest po prostu opowieść o ich, wiecie, największych trasach, największych koncertach, o 101 i tak dalej, o tym, jak to się zmieniało. Jest mnóstwo tekstu, mnóstwo historii, opowieści. Oczywiście całego tego jeszcze nie czytałem, bo dostałem to całkiem niedawno, ale sobie to już przejrzałem i fragmenty poczytałem. Będę sobie gdzieś tam pewnie pomalutku to czytał. Dla każdego Depesza to jest rzecz absolutnie obowiązkowa. No, niestety drogie, no ale takie albumy nie mogą być tanie. Bo zobaczcie, jakie to jest grube. Depeche Mode Live. Drugi taki album od SQN. Wydawnictwo SQN szanuje was w opór, absolutnie, że wydajecie takie rzeczy i Depeszów wydajecie. Jeżeli będą takie jeszcze kolejne albumy, to ja poproszę na kolejne święta. Kochani, teraz jeszcze jedna książka taka, no właśnie, trochę na czasie. Pewnie oglądaliście, nagrałem jakiś czas temu trochę takich odcinków o sztucznej inteligencji i tak dalej, o różnych tam moich obawach albo różnych przemyśleniach. I koniec, wyszła absolutnie świetna książka Andrzeja Dragana, na pewno kojarzycie, fizyk, w sumie trochę też mam wrażenie filozof de facto, Quo Vadis, czyli wiadomo, chodzi o Quo Vadis, tylko tam, gdzie jest Vadis, jest Aidis, czyli sztuczna inteligencja. Tak to wygląda. Koniec, co to jest? To jest książka, która próbuje pokazać po pierwsze, jak doszło do tego, że sztuczna inteligencja dzisiaj jest tutaj, gdzie jest. Czyli jest mnóstwo takich historii opowiadających, jak to się rozwijało, jak powstawały pierwsze projekty, skąd one się wzięły, jakby uczono sztuczną inteligencję stać się tym, kim się dzisiaj staje. Jednocześnie pokazuje wszystkie jej problemy, jej trudności, jej jakby rzeczy, które są ciągle jakoś przeszkodą w jej rozwoju. Próbuje też pokazywać rzeczy, dokąd to może pójść, ale bez żadnych oczywiście, wiecie, to są takie otwarte, jakby otwarte pytania i otwarte o odpowiedzi. Ja pana Andrzeja Dragana bardzo lubię, oglądałem z nim sporo rozmów w internecie i lubię go słuchać. Czasem oczywiście, bo on jest człowiekiem no niezwykle wykształconym, ja szczególnie w takich, wiecie, naukach ścisłych jak matematyka, fizyka i tak dalej, jestem straszna noga, ja części tych rzeczy, co on mówi, to ja nie rozumiem. Ale w tej książce, poza chyba jednym rozdziałem, który rzeczywiście był dla mnie trochę trudny, to jest wszystko napisane bardzo przystępnym językiem. On ma też cudowne poczucie humoru, genialnie to opisuje. I to mi dało rzeczywiście taki, wiecie, taką szerszą perspektywę na to, co się dzisiaj dzieje i też skąd to się wzięło. Nie ze wszystkimi tezami się zgadzam. W ogóle nie ukrywam, mam jakąś taką ochotę, żebym kiedyś pogadał z panem Andrzejem Draganem. Nie wiem, czy by się zgodził na taką rozmowę. Wiem, że sprawy wiary i tak dalej są mu bardzo, bardzo dalekie, czy wręcz nie powiedzieć absurdalne dla niego, ale może by to była też dla niego ciekawa rozmowa. Więc mówię, nie ze wszystkim pewnie się zgadzam, nie z każdą jakąś tam diagnozą czy jakimiś przemyśleniami, a to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Doskonała książka. A czyta się w ogóle, wiecie, jak najlepszy kryminał. Jest takie, że kończyłeś rozdział i chciałeś dalej. Chciałeś koniecznie dalej, jak będzie dalej. Jest też, mówię, bardzo zabawny. Ma cudowne poczucie humoru, które ja bardzo lubię. Więc super, super. Andrzej Dragan, Quo Vadis. Jak ktoś chce dobrej piguły o aktualnej sytuacji AI i o tym, co może dalej, i też takiej dobrej, wiecie, że tak powiem, dawki wiedzy, naprawdę konkretnej wiedzy, to nie jest tylko taka książka, wiecie, zabawowa, tylko konkretna wiedza, to bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, teraz trochę takich książek, wiecie, fantastyczno-sensacyjno-kryminalno-niepotrzebnych, czyli takich, które bardzo lubię. Tutaj, kochani moje, nie ukrywam, jednak duże chyba rozczarowanie mimo wszystko. Autorkę bardzo lubię, bo czytałem jej genialną książkę, na pewno, może pamiętacie moją recenzję książki Babel, Chodzi o Rebekę Kuang. Babel był fantastyczny. Babel miał w ogóle genialny pomysł na świat. To jest taka fantastyka, bardzo mocno osadzona też w realiach jakby świata. Czyli ona bierze takie, wiecie, konkretne kraje, konkretne kultury i po prostu je przerabia tak fantastycznie. Więc to nie jest zupełnie oderwane od naszego świata, tylko przerobione. No jest jej najsłynniejsza chyba rzecz, czyli taka trylogia Wojen Makowych. Od dawna mnie namawialiście, żebym to przeczytał. Sam oczywiście miałem ochotę, bo mówię, tę autorkę bardzo lubię. No nie ukrywam, trochę się rozczarowałem, wiecie? Przeczytałem pierwszy tom, Wojna Makowa. To jest cała trylogia Wojen Makowych. To jest gruby bardzo buch. Wojna Makowa. O co chodzi? Mamy fikcyjne, oczywiście mocno azjatyckie takie królestwo wyspiarskie, gdzie są różne prowincje i w takiej najbardziej biednej prowincji poznajemy dziewczynę o imieniu Rin, która chce się bardzo dostać do takiej najważniejszej w całym państwie akademii. To jest jakieś takie połączenie oczywiście nauki, ale też, jak się okazuje, pewnych zdolności magicznych i tak dalej, nie? Ona przez pierwsze tam, wiecie, 100-150 stron, po prostu mamy taką typową historię, wiecie, underdoga, czyli kogoś, kto nie ma żadnych szans, ale po prostu poświęca wszystko, próbuje się wyrywać z bardzo złej rodziny, w której żyje, bo dla niej ta akademia jest jedyną w ogóle szansą na jakąś sensowną przyszłość. No i to się oczywiście jej udaje. Potem ona trafia do tej akademii, tam znowu jest oczywiście przez wszystkich, wiadomo, prześladowana, nieszanowana, bo jest dziewczyną po prostu ze wsi, a tam są sami arystokraci, ale ona się oczywiście przebija i ma niesamowite zdolności i tak dalej. A potem nagle po prostu jest, i to jest w ogóle fajne w tej książce, jest, wiecie, wywrócenie wszystkiego do góry nogami, bo nagle się dzieje kolejna wojna makowa. Nie będę więcej zdradzał, jak poczytacie, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, że przed tą historią to państwo ma doświadczenie wojen, ale żyją w czasie pokoju i nagle to wszystko wraca. No i się robi totalna zawierucha, cały świat się rozwala, ona staje się wojowniczką, tutaj w tej pierwszej części jeszcze ciągle jakąś tam taką żołnierką, nie osiąga nic więcej, ale okazują się w niej oczywiście coraz większe, wiecie, pokłady magii, różnych jej talentów i tak dalej. I jakby pod takim, wiecie, względem fabularnym, w sensie historii, świata przedstawionego, to jest bardzo fajne i dlatego to jest jakby styl tej Kuangi, to jest super. Natomiast no ja totalnie się nie polubiłem z tą bohaterką. Po prostu totalnie. Ona ma tak okropny charakter. I jest też jakby jeden taki jakby poziom tej magiczności, gdzie oni wchodzą do pewnego świata, nie mogę tu więcej mówić, żeby wam nie zdradzać fabuły, który mi się nie podoba. W sensie jest taki dla mnie jest za bardzo, ja nie lubię fantastyki, która jest za bardzo odleciana. Która się, że tak powiem, kupy trochę nie trzyma. Która ma, wiecie, jakby za dużo oderwanych od siebie światów, które się dla mnie trochę nie łączą. Ja wiem, że to się wszystko w tej książce łączy, ale mnie to pęka w szwach. I po prostu ja się cały czas czułem, nie, to nie jest mój świat, to nie są moje doświadczenia, to nie jest to, czego ja szukam. No i ta autorka, znaczy ta bohaterka, wiecie, no zupełnie mi nie leży, zupełnie mi nie leży bohaterka. No wiadomo, że jak się nie polubię z bohaterką, no to jak lubić książkę. I szczerze wam powiem, chyba się nie zabiorę za drugi i trzeci tom. Raczej nie, no chyba, że nie będę miał już zupełnie co czytać, a mam czytania na jakieś 800 tysięcy lat. No więc raczej za tego życia chyba się nie zabiorę, bo szkoda czasu mi. Bo skoro jej nie lubię, to pewnie jej nie polubię w drugim albo w trzecim tomie. No chyba, że mogłoby być inaczej. Ale jednocześnie, wiecie co, jakby nie zniechęcam, bo uważam, że jeżeli ktoś polubi się z tą bohaterką, to może być dla niego naprawdę świetna fantastyka. Jeżeli ktoś lubi fantastykę, to może być bardzo dobra książka. Więc ja ten pierwszy tom przeczytałem, Wojna Makowa, ale na tym chyba poprzestanę. No bo nie. To może teraz jeszcze na tomach, na których poprzestanę, to króciutko bardzo, bo to miałem na końcu mówić, ale to może powiem od razu. Mówiłem wam jakiś czas temu o pierwszym tomie wielkiej w ogóle jakiejś takiej sagi, bo tego jest chyba już tam z 5 czy 6 tomów. Ja drugi przeczytałem i na drugim raczej zostanę, w sensie już dalej nie pójdę. Neil Schusterman, Podzieleni, drugi tom. A Unholy, czemu tam jest jeszcze W? Unholy to rozumiem, ale czemu Unholy? Nawet nie wiem, co to słowo znaczy. Przypomnę dla tych, którzy może nie słuchali pierwszego tomu, znaczy, którzy nie słuchali tego, jak mówiłem o pierwszym tomie. Pomysł jest genialny, bo to jest, mam wrażenie, cały kazus Schustermana. Schusterman ma najlepsze pomysły świata, których absolutnie nie potrafi zrealizować. W tym jest pomysł taki, że świat jest po tak zwanej wojnie aborcyjnej, która polegała na tym, że była oczywiście część, która była za legalizacją, a część za delegalizacją aborcji i doszło do takiego paktu pokojowego, który polega na tym, że aborcja jest niemożliwa do tam 17 czy 18 roku życia. Rozumiecie koncept? Czyli nie wolno zabijać dzieci nienarodzonych, nie wolno zabijać dzieciaków, które są już jakby urodzone, natomiast można zabić dziecko między, tam już nie pamiętam, 12 chyba a 18. Do 12 roku życia nie wolno, ale jeżeli potem między 12 a 18 rokiem życia dziecko sprawia kłopoty, to można je usunąć. I usuwanie polega na tym, że się je po prostu rozczłonkowuje na organy i inni mogą te organy dostać, nie? Uważam, że pomysł jest w ogóle genialny. Czyli wiecie, świat, w którym aborcję przesunięto na 12-18 lat, nie? No tak horrendalne wydarzenie. I w pierwszym tomie jeszcze jako tako było, chociaż mówię, dla mnie on nie dowozi, po prostu on ma te genialne pomysły i potem absolutnie nie dowozi ani z bohaterami, bo oni są dziwni bardzo, tak samo było w tej poprzedniej trylogii, o której wam mówiłem, nie? Pamiętacie te, o tej śmierci, o żniwiarzach śmierci. Tam też był genialny pomysł o tym, że nie ma śmierci na świecie, tylko są ludzie, którzy są od tego, żeby ludzi uśmiercać, bo nikt nigdy nie ginie. To był genialny pomysł, pierwszy tom genialny, a potem po prostu jazda w dół taka, że trzeciego tomu nie dało się w ogóle czytać. I koniec tego drugiego już też prawie nie mogłem czytać. Ja wiem, że to jest oczywiście young adult, to jest, wiecie, napisane młodzieżowym językiem, no ale są książki młodzieżowym językiem pisane, które ja bardzo lubię, nie? Jakby to nie chodzi o to. Tylko to są tak kiepscy bohaterowie, takie mają dziwne zachowania, i też te pomysły, ta akcja jest tak dziwna, a szczególnie on ma taką tendencję do tworzenia jakichś takich stowarzyszeń i nazw, znaczy te stowarzyszenia mają nazwy tak cringe'owe, może to jest kwestia tłumaczenia oczywiście, ale no słabe. Ledwo dotarłem do końca tego drugiego tomu. Jest jeszcze chyba tam kolejne 5 czy 6, nie? Nie będę raczej tego czytał. Więc generalnie nie polecam. W sensie pierwszy tom jeszcze tak, bo jest bardzo fajny pomysł na świat. Tylko on nie umie tego pomysłu potem dowieść. No co zrobisz? No dobrze. To może teraz a propos... Albo nie, to jedźmy po kolei, tak jak tu mam. Książka fajna, ale też z pewnym lekkim rozczarowaniem. Przepraszam. Wasim Khan, Cząstka strachu. Cząstka strachu. Złapałem się na to oczywiście gdzieś tam w internecie, w jakichś tam polecajkach od moich tam ulubionych booktuberów, no że wreszcie powstała książka z uniwersum Bonda, ale gdzie głównym bohaterem jest Q. Kojarzycie? Q to jest ten taki chłopak, albo raczej no, młody mężczyzna, który robi te wszystkie gadżety Bonda, nie? Który mu przygotowuje, wiecie, te samochody strzelające, pływające pod wodą, wylatujące w kosmos, zegarki z bombą atomową, okulary, które mają rentgena i tak dalej. No jedna z najfajniejszych postaci w świecie Bonda, nie? A w ogóle kiedy będzie nowy Bond? W sensie film, ja już bardzo czekam. Już tak dawno nie było. Chyba, o, może sobie zrobię jakiś maraton z dawnymi Bondami. O! Też sobie zrobię z Danielem Craigiem. Wybaczcie. Więc jak tylko zobaczyłem, właśnie mówię na polecajkach, że ktoś w końcu napisał książkę z głównym bohaterem Q, gdzie Bond jest tylko jakby w tle, to pomyślałem sobie, ekstra. I powiem wam tak, że w trakcie książki chciałem ją już kilka razy przestać czytać, bo mi się wydawała taka nudna. Tak sobie mówiłem, Jezu, jakie flaki z olejem. Ale po przeczytaniu całości mam takie coś, ma to w sobie coś. I jednocześnie chciałbym, żeby jednak książki o Q były inne, to ma to w sobie coś. To jest taka, wiecie, powolna brytyjska narracja. No ja rozumiem, to jest brytyjski świat. Tylko wiecie, no pewnie człowiek przyzwyczajony do Bonda, nie? Wiecie, do akcji, do tego, że będzie tysiąca. Tutaj chodzi o to, że Q zostaje zwolniony z MI6, czy tam z MI5, ja już nawet nie pamiętam, które są od czego, bo czytam różne książki z różnych uniwersów w Wielkiej Brytanii. MI6 to jest chyba to od tego, nie? Gdzie jest 007. Więc zostaje zwolniony z roboty, czyli więcej już nie pracuje tam. Wraca do siebie, do miejscowości, z której pochodził i okazuje się, że jego przyjaciel, jakiś w ogóle wybitny naukowiec, popełnił samobójstwo, ale on przypuszcza, że to nie było samobójstwo. No i Q próbuje rozwiązać tą zagadkę, nie? I oczywiście fajne jest to, że Q nie ma, wiecie, żadnych bondowskich zdolności, więc po prostu jest wajzą taką, nie potrafi się z nikim bić, mimo że tam trafia na jakiś tam gang, który go prześladuje i ciągle wtapia. I to jest jakieś takie fajne, ale momentami to już jest takie trochę za bardzo żenujące. Takie, że jakby ja jednak po takiej książce chcę, żeby on miał jakieś zdolności, nie? Wiecie, prawie w ogóle to nie są wykorzystane te jego zdolności takie Q-owskie, nie? Ma kilka tam gadżetów, którymi się posługuje, no ale to wiecie, książka o Q to powinna być po prostu wypełniona po brzegi tymi gadżetami. Jest bardzo rozczarowujący finał, w sensie rozwiązania zagadki. No to jest taka sztampa, taka kalka, ale jednocześnie, wiecie, to jest taki, ja bym powiedział, obyczajówka kryminalna w świecie Jamesa Bonda. I nie powiem, że byłbym zachwycony tą książką, ale ma w sobie coś fajnego. W sensie, jak już się tak wkręciłem w tą taką powolną narrację, w takie to fajne jechanie, to w sumie się dobrze tak przy tym bawiłem. Więc takie mam, wiecie, mieszane. Jednak bym chciał, żeby ktoś napisał zupełnie inną książkę o Q. Bo myślę, że Q w ogóle zasługuje na dobrą książkę. A to jest takie. No. Więc Cząstka strachu Wasima Khana. W sumie polecam, ale z dużym takim, wiecie, marginesem. Moi drodzy, kolejna książka, kolejna świetna książka. To jest kontynuacja serii, którą zacząłem, mówiłem wam chyba o tym, tak? W poprzednim odcinku, czy tam w odcinki dwa wstecz, czyli o prawniku z Lincolna, Michaela Connellego. Przeczytałem drugi tom tej serii z Michaelem, w sensie z tym prawnikiem, czyli z tym, z Michaelem, Mickeyem Hallerem. Nazywa się to Ołowiany wyrok. Powiem bardzo krótko, kochani. Doskonałe. Tak jak prawnik z Lincolna był świetny, po prostu tak mnie wciągnął, że aż nie mogę, tak to absolutnie trzyma w 100% ten sam poziom. W tym tomie nasz prawnik Michael Heller, czy Haller, bierze w obronę niejakiego Waltera Elliota. To jest po prostu znany producent filmowy, oskarżony o zamordowanie żony i kochanka tej żony. Nasz autor jest przekonany, że on jest mordercą, ale jednocześnie go bierze w obronę. Jak u Connellego, bo już tych kilka jego książek przeczytałem, on ma taką genialną zdolność, że ten prawnik, akurat z tej serii o prawniku, bo jest też ta seria o tym Boszu, nie? Ale to chyba wam jeszcze o tym nie mówiłem, to wam pewnie powiem w następnym odcinku, bo już mam trochę tam naczytane. To ten prawnik ma, wiecie, jakby jedną główną sprawę i ma wiele innych spraw. I przez długą część książki jakby czyta się w ten sposób, że masz wrażenie, tamtej net są takie wątki poboczne, jakby żeby było więcej w książce, trochę szerzej. I on to potem tak genialnie składa, wiecie, zazwyczaj się okazuje, że wszystkie te sprawy, nawet jeżeli nie w całości, to jakaś jedna postać z danej sprawy jest związana z tamtą sprawą, a ta z tą, i to ci się wszystko układa, wiecie, układankę. Ołowiany wyrok. Zaskakujące jest bardzo zakończenie, takie niepokojące, które szykuje się na niesamowite rzeczy potem. No bardzo mi się ta seria podoba. Wiem, że akurat z tym prawnikiem aż tak dużo tomów nie ma, bo on prawie całą taką tam 20-tomową czy 20-parotomową nawet serię napisał z tym Boszem, z tym detektywem, policjantem, ale tutaj są chyba tylko 3 tomy czy 4. Zresztą też tam są też takie krosy, że oni się pojawiają. Zresztą w tej książce też pojawia się Bosz na chwilę. Jest też obecny. Więc jakby jest taki cross z tamtą drugą serią. Doskonałe. Ja to słuchałem w większości w audiobooku w samochodzie. Tam ja to lubię, wiecie, tak wam mówiłem. Trochę zaczytam, trochę se słucham, żeby być cały czas na bieżąco. Ołowiany wyrok Michaela Connellego 100 na 100. Absolutnie, oczywiście w tym gatunku doskonała książka. Dalej, kochani, króciutko, bo to już mamy takie książki, które są w sumie kontynuacją serii, więc tylko wam powiem, jak tam się mają autorzy w tych seriach. Wyszła, to jest 7. tom, a drugi nowej odsłony Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich Ricka Riordana. Tak to wygląda. Jak pamiętacie, najpierw była taka pentalogia, to się nazywa, tak? Czyli 5-tomowa seria z Percy'ego Jacksona i Bogów Olimpijskich. Potem na wiele lat on zakończył tę serię, wydawał inne serie i to potem wrócił w poprzednim, to był jakiś tam Puchar Bogów chyba. I teraz właśnie wyszła druga część z tej nowej jakby serii. To jest tom drugi, nie wiem, czy będzie 3, bo on tam ma do wykonania 3 zadania, więc możliwe, że będą 3 tomy, chyba że jeszcze więcej zrobi. Gniew potrójnej bogini nazywa się ten tom. Kochani, tu będę bardzo krótko, bo to jest proste. To jest młodzieżówka, doskonale napisana, z cudownym poczuciem humoru, z mitologią, wiecie, grecko-rzymską, w tym wypadku chodzi oczywiście o bogów Olimpu, którzy to są jakby, żyją we współczesnym świecie. Czyli mamy półboga, głównego bohatera Percy'ego Jacksona, który jest synem Posejdona i kobiety, w sensie ziemianki, który ma liczne przygody. Tutaj, że tak powiem, dostaje kolejne zadanie, bo on, żeby się dostać na jakiś tam uniwersytet, musi dostać 3 rekomendacje od bogów. W pierwszym tomie tej nowej odsłony dostał 1 rekomendację, w tym ma dostać 2. I tutaj dostaje jakby do pilnowania pewien dom pewnej bogini, która no, się okazuje niezbyt fajną boginią. Wszystko się w sumie dzieje, wiecie, w ciągu 3-4 dni, bo to się dzieje w okolicach Halloween. Doskonałe. Ten autor naprawdę trzyma doskonały poziom, przynajmniej w tej serii. bo czytałem tą serię, jeszcze czytałem pierwszy tom tej serii, tej takiej asgardzkiej, to wam o niej już mówiłem. Doskonałe. Jak ktoś lubi Ricka Jordana, to koniecznie, a jak ktoś jeszcze nie czytał, to zacznijcie tylko od początku, czyli od pierwszego tomu Bogów Olimpijskich, czyli chyba Złodziej Pioruna. Jest też na Disneyu serial, bardzo fajny, taki młodzieżowo-dziecięcy, ale bardzo fajny. Teraz drugi sezon wyszedł. Pierwszy mi się bardzo podobał, drugiego jeszcze nie widziałem. Ale bardzo fajna rzecz. Rick Riordan, Percy Jackson, bardzo, bardzo polecam. Zaraz mi się tu książki wywalą. Kochani, dosłownie trzy zdania. Przeczytałem zakończenie trylogii Juana Gomeza Jurado, chyba tak. Biały Król, Rey Blanco. Już wam mówiłem o poprzednich dwóch tomach, więc tu nie będę więcej spoilerował. Kochani, bo zawsze jest problem z tymi, wiecie, kontynuacjami, że nie mogę wam powiedzieć o fabule, bo żeby wam powiedzieć o fabule, musiałbym powiedzieć, co się wydarzyło w dwóch poprzednich tomach. Więc powiem tylko tak. Trzyma poziom. Lubię tą serię. Nie jest to jakaś arcygenialna seria, ale do samochodu, do słuchania, doskonałe. Tylko tak pokrótce, jak ktoś pierwszy raz w ogóle słyszy o tej serii, o tym autorze. Tutaj mamy jego trzytomową serię, która ma tam co prawda jakiś prequel i potem ma jeszcze jedną część taką dodatkową, ale główne są trzy tomy. Jest po prostu genialna Anna Scott, kobieta, która ma takie zdolności... Po prostu wszystko widzi, wiecie, analitycznie. Wystarczy jej tam wejść do pomieszczenia, gdzie była jakaś zbrodnia. Ona potrafi odczytać rzeczy, których oczywiście nikt nie widział, których nikt nie rozumie. Ona widzi takie łączenia, ma po prostu genialny mózg. To jest wszystko związane z jakąś taką agencją, która zatrudnia właśnie takie wyjątkowe osoby, żeby dużo szpiegostwa, dużo, wiecie, spiskowych teorii i jakby negatywnych złoli na świecie, którzy chcą zniszczyć różnych ludzi. Ona współpracuje z takim detektywem, w sensie policjantem, który jest jej opiekunem, on jednocześnie jest gejem, dosyć grubym, strasznie sympatyczna w ogóle postać w tej książce. I tutaj mamy finałową wersję, mówię, no nie mogę powiedzieć, o co chodzi, bo to jest po prostu kontynuacja drugiego i pierwszego tomu i absolutnie one wynikają z siebie, tego nie można czytać nie po kolei, bo to nie są osobne historie, znaczy w każdej oczywiście jest osobna sprawa, nie, ale jakby postaci są tak powiązane, że tu trzeba od pierwszego zacząć. Trzyma poziom, nie genialne, ale bardzo dobre słuchadło na długą drogę samochodem. Biały Król, Rey Blanco, Juana Gomeza Jurado. Bardzo polecam. I kochani, jeszcze tylko dwie rzeczy. Jedna rzecz, która jednocześnie bardzo polecam, ale jestem trochę rozczarowany formą, w jakiej to zostało wydane. Dawno wam już nie mówiłem o kolejnym tomie Kociołka. Wiem, że ci, którzy go oczywiście lubicie, pewnie już wszystkie dawno czytaliście. Jestem chyba tam na czwartym czy piątym, na piątym tomie jestem. Wiem, że już zostało wydane to ostatnie niby. To jest to, co wielce tego żałuję, że autor powiedział, że wydał już tam chyba siódme, to ostatnie życzenie, czy siódme życzenie. I że więcej nie będzie. W sensie będą jakieś tam spin-offy oczywiście, ale nie będzie już tej głównej chyba historii. Chociaż zobaczymy. I on też wydaje czasem takie różne, wiecie, mini opowiadania na różne okazje. No i właśnie wydano takie coś. I samo opowiadanie jest super, ale uważam, że jednak wydanie tego w takiej formie to jest trochę przewał. Wybaczcie wydawnictwo SQN, bo to wy to wydaliście, ale cóż. Żarty, złote myśli i aforyzmy Elfa Eliacha zawiera opowiadanie Dzień próby doli. Marcin Mortka. Kochani, jak ja to zobaczyłem, żarty, złote myśli i aforyzmy Elfa Eliacha, no to rozumiem, że będzie to książka przede wszystkim, to opowiadanie będzie tylko dodatkiem. No a tu będzie książka, gdzie będą właśnie żarty, aforyzmy, złote myśli. Kochani, ta książka przez pierwsze... Poczekajcie. Nie, nawet nie ma stron, więc trudno powiedzieć, ale zaraz wam pokażę. Tyle. To jest to pierwsze, czyli 2/3 książki, nie? 2/3, chudsze znacznie, no może nie całe 2/3, ale więcej niż połowa. To są żarty, aforyzmy i te Eliacha. Ich tutaj jest 13. Połowa stron jest taka. Ja rozumiem, że oczywiście zamysł może jest taki, żeby tutaj coś zapisywać, no ale mamy, kochani, wiecie, 6 stron pustych i potem na jednej stronie jest jedno zdanie. No gdyby to było napisane, nie wiem, notatnik dla ciebie z żartami, to rozumiem. Natomiast potem w tej 2/3 zaczyna się to opowiadanie, czyli Dzień próby doli i ono jest doskonałe. Marcin Mortka jak zawsze stoi na wysokości zadania, w sensie w tej swojej serii z Kociołkiem. Doskonałe opowiadanie, doskonałe opowiadanie. Natomiast trochę jestem, mówię wam, rozczarowany po prostu formą wydania tego, albo żeby to jakoś było lepiej nazwane, bo ja to kupiłem głównie, No dlatego, że chciałem właśnie mieć fajną taką książkę z żartami, myślami i tak dalej, a nie z tym opowiadaniem. Chociaż fajnie, bo tak naprawdę mam książkę z opowiadaniem. Tylko wtedy to się powinno nazywać Dzień Próby Doli Opowiadanie plus 60 kartek na twoje myśli. Wtedy rozumiem. Więc generalnie bardzo polecam, ale to chyba lepiej to sobie, wiecie, posłuchać w audiobooku albo przeczytać w e-booku, bo trochę szkoda, wiecie, książki na taką pustą książkę. No chyba, że ktoś chce sobie po prostu zapisywać w tym. Ale to nie dla mnie, bo ja takich rzeczy nie zapisuję. I ostatnia rzecz, moi drodzy. Lekkie rozczarowanie. Zacząłem to, słuchajcie, chyba z rok temu i nie mogłem skończyć i w końcu skończyłem, dlatego wam o tym mówię, bo no właśnie. Ja mam ze Stephenem Kingiem taką relację dosyć skomplikowaną. W sensie są jego książki absolutnie genialne, są książki bardzo dobre, ale z beznadziejnym zakończeniem i są książki naprawdę bardzo słabe. I to w sumie wszyscy mówią, że tak jest. I to, po tą książkę sięgnąłem, bo to wszyscy mówili, że to jest taki świeży oddech u Stephena Kinga, że on, autor właśnie tam horrorów, thrillerów albo innych książek takich fantastycznych, jakiś napisał rasowy kryminał z rasowym bohaterem kryminalnym i w ogóle z tego jest trylogia cała, a potem jeszcze były spin-offy tej trylogii. Ten pierwszy nazywa się Pan Mercedes. W ogóle ostatnio jakiś serial chyba wyszedł, ale nie oglądałem. No i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo mocno tą książką rozczarowany. O ile sam główny bohater jest dosyć fajny, jest takim już, wiecie, prawie emerytowanym, czy emerytowany nawet już policjantem, który jest w takim związku, zakochuje się w pewnej kobiecie, na którą nie zasługuje w ogóle i czuje się bardzo wyróżniony, że jest w tym związku. I cała ta postać jest w ogóle bardzo sympatyczna. O tyle Zwoll w tej książce jest po prostu tak żenujący. Ja rozumiem, że on przyjął pewną konwencję, bo to jest taka, wiecie, konwencja lekko niepoważna. Większość, wiecie, kryminałów, thrillerów jest na poważnie, nie? Więc może ja tego po prostu oczekiwałem. A on jest jakiś taki, wiecie, lekko zabawowy, cały ten jakby narrator jest taki zabawowy. Taki. On to opisuje trochę jakby dla dzieci to pisał. I ten główny bohater, mimo że robi, wiecie, straszne rzeczy, to jest opisywany w jakiś taki satyryczny sposób, który mnie zupełnie nie pasuje, bo dla mnie to nie jest czarny humor. Bo zupełnie czymś innym jest czarny humor, tylko to jest dla mnie taka, to jest po prostu kiepsko napisana książka, jak dla mnie. I oczywiście ja rozumiem, że autor może miał taki zamysł, no ale w takim razie ten zamysł mi nie odpowiada. Więc dla mnie Pan Mercedes, kryminał, no ogromne rozczarowanie, ogromne. Ten Zwoll to jest facet, no się nazywa Pan Mercedes, bo kiedyś zabił samochodem, tam wjechał w jakiś tłum i zabił bardzo wielu ludzi i to jest taki, wiecie, gość, którego ten nasz policjant szuka od wielu lat, a on de facto chce też tego policjanta potem zabić. Nie będę więcej fabuły zdradzał, bo właśnie fabuła też nie jest jakoś super wciągająca. No dla mnie, poza tym, że to jest ślicznie wydane, bo ładnie wydaje ten Albatros teraz te książki z tymi, wiecie, barwionymi brzegami, w ogóle ładne są te okładki nowe, no to poza tym to jednak duże rozczarowanie. Więc generalnie nie bardzo polecam. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. No sporo było tych książek, mam nadzieję, że coś dla ciebie znajdziecie, dla siebie znajdziecie. Prawdopodobnie całkiem niedługo będzie kolejny odcinek, bo jak wam mówiłem, już mam naczytane innych trochę książek, bo żeśmy z tym odcinkiem długo czekali, więc pewnie tylko jak podokańczam trochę książek, a naprawdę mam kilka świetnych, które teraz czytam, już jestem nimi zachwycony, więc może być nieźle. Tyle na dziś. Dziękuję. Mam nadzieję, że w ten nowy rok wam trochę czasu umiliłem, albo tam kiedykolwiek będziecie tego słuchać. Piszcie jak zawsze swoje polecajki w komentarzach, tylko proszę piszcie nie tylko tam tytuł i autora, tylko napiszcie trochę dlaczego tego tytułu i autora. Ja czasem korzystam z waszych polecajek, więc zapraszam. I w ogóle, jeżeli te książki czytaliście, które wam to dzisiaj wymieniłem, szczególnie te, o których mówiłem krytycznie, to wyraźcie swoje zdanie, bo może macie zupełnie inne zdanie i może uważacie, że są genialne książki. To jest w ogóle takie ciekawe. Wiecie, czasem widzę takich tam różnych tych booktuberów, których nawet lubię. I na przykład mówię o jakiejś książce, którą ja uznaję za kompletny gniot, a oni są zachwyceni tym, nie? I nie potrafię tego pojąć. Ja rozumiem, że tak może być oczywiście, nie? Ja to szanuję w ogóle, jasna sprawa. To jest ciekawe, że możemy mieć tak różne gusta, nie? Tylko właśnie na tym polega też ta umiejętność, że jeżeli ktoś ma inny gust niż ty, to uszanuj to, a nie... Czasem, wiecie, mi tak piszecie, ja tam jakąś książkę mówię, genialna, wy piszecie, Boże, co to jest po prostu, jak możesz to czytać? I to, że napiszecie, że książka dla was jest gniotem, to okej. Okay. Tylko czemu mnie obrażacie, że ja to czytam? A może ja to czytam? Ja nie obrażam tych, którzy to czytają. Ktoś ma książkę, która mnie się nie podoba, a jemu się podoba? Chwała Bogu, super, że czyta. No, dobra, jakoś tak mi się to, nie wiadomo, czemu takie rzeczy mówią. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. I widzimy się w następnym odcinku. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa, pa!